Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
No i kontynuujemy nasze rozmowy, a właściwie opowieści o tym wszystkim, co działo się w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Pojawiło się takie pojęcie in effigy. Myślę, że powinniśmy jeszcze raz to wyjaśnić.
Kara śmierci w obrazach. Polegało to na tym, proszę państwa, że kiedy winowajca skazany na karę śmierci za jakieś przestępstwa, no w tym wypadku chodziło o, oczywiście o zdradę sprawy narodowej, to byli targowiczanie, główni przywódcy Targowicy.
Musimy podkreślić, że niezależnie od tego wszystkiego nie było to znaczenie li tylko symboliczne, bo no, oni tracili wszelkie prawa.
No tak, ale powiedzmy, co robiono. No, kiedy ktoś taki był nieobecny, kiedy znikał, uciekał, chował się, to na szubienicy wieszano jego portret. Portret, obraz. In effigy, w obrazach. Kara wymierzona w obrazach. Tak jak powiedziałeś, z jednej strony oczywiście miało to wymiar symboliczny i jest taki, proszę państwa, obraz Jana Piotra Norblina, wieszanie zdrajców in effigy, bardzo znany z tej epoki. Myślę, że on nawet w niektórych podręcznikach szkolnych może się trafiał. Na tym obrazie widać właśnie, jak lud Warszawy wiesza portret Szczęsnego Potockiego, nawiasem mówiąc, o którym swego czasu sporo państwu opowiadaliśmy. Ale skutki były nie tylko symboliczne, były też jak najbardziej prawne.
Tak.
Utrata praw obywatelskich, utrata majątku, można było skonfiskować te jego majątki, tak? A gdyby się pojawił, to można było go po prostu bezkarnie zabić. No,
czyli krótko mówiąc, człowiek teoretycznie żył, a praktycznie już go nie było.
Tak, oczywiście to działało, no pod warunkiem, że działał ten system państwowy, w którym ten wyrok zapadł. Ale ja chciałem, proszę państwa, no kiedy to się da, kiedy to jest ciekawe, inspirujące, to staram się dokonywać pewnych porównań, tak? Czyli taki łuk czasowy budujemy między dawnymi wiekami a naszymi czasami. I ja przypomnę państwu, co się działo w roku 2017 w listopadzie w Katowicach na rynku. Pamiętasz, Konradzie? Taka partia polityczna, która się nazywa Konfederacja, urządziła tam taki rodzaj, no nazwijmy to happeningu, gdzie na szubienicach, to nie były duże szubienice, ale jednak
były,
powieszono portrety europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy głosowali za rezolucją w kwestii praworządności w Polsce. Czyli krótko mówiąc, konfederaci uznali, że opinia europosłów o tym, że w Polsce jest zagrożona praworządność, jest tak straszliwą zdradą, że domaga się kary śmierci. No, tak to należy wykładać, zgodnie z zasadą in effigy. Dwukrotnie sprawa była przedmiotem postępowania prokuratorskiego. Oczywiście prokuratura to umarzała. W końcu, po wielu latach, sprawa trafiła do sądu. No i w końcu też po kolejnych tam wznowieniach w 2003 roku, czyli całkiem niedawno, sprawa zakończyła się wyrokiem częściowo uznającym winę tych działaczy Konfederacji, ale jedyna kara to było wymierzenie grzywny. Przy czym, proszę państwa, sąd używał argumentacji, która mnie się wydaje osobiście kuriozalna. Czyli mianowicie argumentacja była taka, że to był happening. Tak? Że to był happening. No i przecież najlepszy przykład, że oni się wzorowali na takim obrazie Norblina, że to była taka próba jakby rekonstrukcji historycznej. No tak, ale tutaj współczesny polski sąd pominął całkowicie tę warstwę ściśle prawną wyroku in effigy wydanego w XVIII
wieku. Czyli utratę praw.
Czyli wszelkich praw, dóbr, stanowisk, no a nawet właściwie życia. Więc to jest igranie z ogniem. Moim zdaniem to jest igranie z ogniem. Jeżeli współczesne polskie prawo lekceważy tego rodzaju zabawy, które tak naprawdę nie są zabawami, tak? To jest po prostu replikowanie pewnych zachowań prawniczych, sądowych sprzed dwóch stuleci, ale to bardzo poważnych konsekwencja. Ale na tym bym chciał, Konradzie, ten wątek skończyć, bo jest przed nami jeszcze wiele bardzo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Kończąc już, bo i tak mówimy o tym może nawet trochę za długo, kończąc już te opowieści o tej rewolucyjnej Warszawie, o tej Warszawie zbuntowanej, jakobińskiej, która dokonuje zemsty na wrogach, to ja bym chciał zwrócić uwagę Państwa na pewien taki dość zaskakujący aspekt wszystkich tych wydarzeń. A mianowicie, proszę zwrócić uwagę, że wśród ofiar tych kolejnych wieszań znaleźli się również hierarchowie Kościoła katolickiego.
No właśnie, jaki był stosunek do kleru?
Biskupi. Przypominam, że Polska była krajem zdecydowanie katolickim, przynajmniej ta tak zwana korona, tak? No, czyli Polska etniczna. Wpływy Kościoła katolickiego były bardzo silne. Przywiązanie ludu do religii było ogromne, a równocześnie pojawia się taka nienawiść do hierarchów, podkreślam, hierarchów. I tu spójrzmy, mamy dwa bieguny, tak? Czyli na jednym biegunie wśród służalców, jurgietników, zdrajców są biskupi, poczynając od najważniejszego spośród nich, czyli księcia Michała Kazimierza Poniatowskiego, który był urodzonym bratem króla, a w owym czasie sprawował jakże godną funkcję prymasa Polski, no i interreksa, tak? Gdyby na przykład Stanisław August umarł, no to w tym momencie interreksem, czyli tym człowiekiem władającym krajem w okresie przed wyborem kolejnego monarchy, byłby jego młodszy brat, Michał Kazimierz Poniatowski. Z drugiej strony, w Targowicy ściśle widzimy wielu biskupów. Ja przeczytam te nazwiska, te listę hańby. Antoni Okęcki, biskup poznański, Krzysztof Szembek, biskup płocki, Wojciech Skarszewski, biskup chełmski i lubelski, Roman Sierakowski, biskup sufragan przemyski, Ignacy Książę Massalski, biskup wileński, Józef Korwin-Kosakowski, biskup inflacki i koadjutor wileński.
No sporo nazwisk.
Tych dwóch ostatnich, przypomnę, powieszono w czasie tych wydarzeń.
A reszta?
No wiesz, nie wszyscy byli w tym czasie w Warszawie. Oczywiście pamiętajmy, że te dramatyczne wydarzenia były ograniczone w zasadzie do Warszawy. No jeszcze można też przywołać Wilno, gdzie powieszono hetmana Kosakowskiego. Nie wszyscy przebywali w tym czasie oczywiście w Warszawie. Natomiast no, chciałbym Państwu tutaj zacytować księdza Jędrzeja Kitowicza, to jest, zwracam uwagę, kolejny ksiądz, który się pojawia w naszej opowieści. No, byli też ci księża, którzy byli wręcz przywódcami jakobinów, tak? Czyli tu mieliśmy biskupów, którzy wysługiwali się Katarzynie i ambasadorowi Igelstromowi. Z drugiej strony mieliśmy księży patriotów, którzy prowadzili lud Warszawy do walki. Najpierw z wojskami, a potem do jakby zemsty na zdrajca.
I tu mamy kolejne potwierdzenie faktu, że świat nie jest czarno-biały.
Oj, dalece nie jest czarno-biały, zwłaszcza nie był w tamtych czasach. No, zaczynając od tego, proszę Państwa, że przecież jeden z absolutnie czołowych przywódców insurekcji kościuszkowskiej, a wcześniej całego Sejmu czteroletniego, jeden z ojców Konstytucji 3 maja, no to przecież ksiądz Hugo Kołłątaj. No, Hugon Kołłątaj też był księdzem. Tak? Wśród tych, którzy prowadzili lud Warszawy do walki, byli między innymi dwaj księża, Józef Meyer i Florian Jelski. No, Józef Wybicki pisze ze zgrozą i zgorszeniem o tym, że z pałaszem w ręku zakasał sutannę i z pałaszem w ręku tam szedł na ruskich, co jakby, krótko mówiąc, z punktu widzenia Wybickiego, księdzu katolickiemu nie przystoi, tak? To ksiądz tak nie powinien się zachowywać. Tak było, tak się zachowywali. Ale ja tu bym chciał zwrócić uwagę, proszę Państwa, na jeden zasadniczy aspekt. Hierarchowie Kościoła katolickiego, biskupi, byli senatorami od niepamiętnych czasów, od XVI wieku. zasiadali w Senacie, czyli byli czynnymi politykami. Z czasem stało się tak, że dla wielu, wielu z nich uprawianie polityki było znacznie ważniejsze od wykonywania funkcji kapłańskich. Czyli formalnie rzecz biorąc, on chodził w tej sutannie, chociaż nawet też nie zawsze, no ale przede wszystkim czerpał ogromne dochody z tego, że był biskupem. Były tak zwane biskupstwa chude i były tłuste, tak? No, większość była tłusta. Z niektórymi, przypomnę, wiązał się nawet tytuł książęcy, czyli każdy kolejny biskup warmiński był księciem. Dlatego mówimy książę biskup warmiński Ignacy Krasicki. No Ignacy Krasicki, największy poeta tamtych czasów, był równocześnie księciem. Nie tylko. Biskup krakowski też był księciem. Był księciem zatorskim. No ale oczywiście to miało wymiar przede wszystkim taki godnościowo-hierarchiczny. No, lepiej się było tytułować księciem niż nie tytułować. Ważniejsze były te dochody. W wielu przypadkach one były naprawdę niebagatelne. Księża, biskupi prowadzili czasami dwory, gdzie do wieczerzy czy do uczty zasiadało codziennie kilkadziesiąt osób. Mieli muzykę, orkiestrę, wystawiali teatry. Zachowywali się tak jak świeccy magnaci, tak? Jak Szczęsny Potocki, jak Sapiehowie, jak Radziwiłłowie. Tu nie ma żadnej różnicy. A do tego wszystkiego, powtarzam jeszcze raz, byli czynnymi politykami. Mieszali w tej polityce. A skoro byli czynnymi politykami, no to właściwie trudno się dziwić, że jako politycy zostali przez lud Warszawy potraktowani. I to tłumaczy powody, dla których również biskupi znaleźli się na tych warszawskich szubienicach. To nie była, proszę państwa, nienawiść ludu do, na pewno do religii, czy do kleru jako całości. Nie, to była potrzeba zemsty na tych, którzy wykroczyli poza powołania swego stanu, którzy czując się politykami, dopuścili się ewidentnej zdrady. Tak to wyglądało. A w praktyce, posłuchajmy, niezawodny Jędrzej Kitowicz opisuje bardzo dramatyczne wieszanie biskupa inflanckiego. Nazajutrz w południe wyprowadzono z ratusza miasta Starej Warszawy dekretowanych. Tu wymienia Kitowicz Ożarowskiego, Ankwicza, Zabiełłę i pisze dalej. Czwartego Józefa Kosakowskiego, biskupa inflanckiego, koadiutora wileńskiego. Na szubienicy przed Bernardynami, zdjąwszy wprzód z niego obrządkiem duchownym wszystkie święcenia, dla której ceremonii, chciwym na śmierć i zgładzenie ze świata, jak sądzono, zdrajcy ojczyzny, potrzebny był bliski szubienicy kościół, czyli szubienica kościoła, aby zaraz po zdjęciu święceń mógł być powieszony. Tą bliskością szubienicy z kościołem, zapobiegając wszelkiemu wydarzeniu, które by go w innym, dalszym przeciągu drogi z pazurów rozjuszonych wyrwać mogło. Zdjęli zaś z niego nie tylko święcenia wszystkie, ale też i suknie, obwiesiwszy w koszuli tylko i pluderkach płóciennych, a jeszcze obojgu brudnych, bo ten biskup, jako filozof, w samej rzeczy wielkiego rozumu człowiek, nie był galant, chodził w jednej koszuli długo, póki jej dobrze nie ubrudził, żeby darmo praczce nie płacił. No więc jak widzimy, tak to wyglądało, ale jeszcze ciągle nie doszliśmy, proszę państwa, do sytuacji najbardziej dramatycznej. Ja mówiłem wielokrotnie, że gdzieś tam w tle celem tych wszystkich działań z jednej strony Jakobinów, z drugiej strony ludu Warszawy był sam król. Król i, no jego otoczenie. Nie mogąc z różnych powodów wywrzeć zemsty na królu Stanisławie Augustie, bardzo mocno przymierzano się do jego rodzonego młodszego brata, prymasa Polski Michała Kazimierza Poniatowskiego. Właściwie w pewnym momencie stało się już oczywiste, że kolejną ofiarą zemsty ludu musi być ksiądz prymas. Co się dzieje wówczas? Posłuchajmy jeszcze raz księdza Jędrzeja Kitowicza. Kościuszko z Zakrzewskim w też tropy pobiegli do króla. Zwołali całą familią królewską. Przełożyli jej, w jakim niebezpieczeństwie śmierci haniebnej znajduje się prymas. Życzyli zatem, aby familia obmyśliła książęciu prymasowi inny jaki, uczciwszy rodzaj śmierci. Po tej radzie familia z królem zwołali do siebie książęcia prymasa. Opowiedzieli mu rzecz całą, za czym prymas, powróciwszy do siebie z tej rady, poczuł drzymać, a coraz w twardszy sen wpadając, z małymi przerwami, umarł w kilka dni. Medis Augusti 1794. Mówiono tedy, iż mu na owej radzie zadano soporiferum i mortiferum w tabace. Znaki tego mniemania były takowe. Głowa i twarz cała po śmierci haniebnie brzmiała, z której wychodził fetor nieznośny, gdy reszta ciała i wnętrzności przy egzentoracji znalezione były zupełnie zdrowe. Dla owej nabrzmiałości straszydło z twarzy czyniącej przykryto głowę kitajką z wolnością dla każdego nawiedzającego ciało odsłaniania jej i próbowania rękami samego ciała, ponieważ pospólstwo rozsiało wieść, że prymas nie umarł, że przekrywszy go familia osobę woskową na katafalku złożyła, że fetor z mikstur aptekarskich osobie woskowej był przydany.
No brzmi to przerażająco.
No brzmi to wszystko przerażająco, ale to były, Konradzie, przerażające chwile w naszej historii. A postać akurat księcia prymasa była wyjątkowo paskudna i w Warszawie na wieści o jego śmierci zapanowała właściwie powszechna radość. Oczywiście nie wiemy do końca, jak to było naprawdę. Są bardzo mocne przesłanki, że było dokładnie tak, jak pisze Kitowicz, tak? Pamiętasz, już kiedyś opowiadaliśmy o tym sądzie rodziny, tak? Że kiedy nie można było sobie poradzić z jakąś postacią z najwyższych sfer społecznych, no to załatwiała to rodzina w swoim gronie. No tu też uważa się, są nawet przesłanki mówiące o tym, że tę truciznę podał księdzu prymasowi sam król, tak, że po prostu za jego zgodą, tak, za jego zgodą. Lud Warszawy zareagował tak, jak to lud Warszawy. Posłuchajcie państwo takiego oto na przykład wierszyka. Wśród powstania Warszawy pada Michał Ciołek, co kraj w przepaść, a siebie wyniósł na wierzchołek. Łakomstwo, niepobożność i wszystkie niecnoty były to podłej duszy codzienne roboty. Hańbie ludzkości nieba pół wieku żyć dały, na którego by życie był wiele dzień cały. I gdyby orzeł powstał odwieczny z popiołu, wszystkich zdrajców w nim zbrodnie ujrzałby pospołu. Na widok szubienicy bojaźń go umarza. Cieszcie się, przyjaciele ludu i ołtarza. No, powiem jeszcze państwu, że lud Warszawy sobie podśpiewał, takie były piosneczki. My, krakowiacy, nieziem gus upasa, powiesim sobie króla i prymasa.
I niech to będzie puentą naszego dzisiejszego spotkania.
Do usłyszenia za tydzień.